W Uchu na Świat razem ze mną Magdalena Dąbrowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy spotkałyśmy się niemal przed rokiem, opowiadałaś o swojej podróży rowerem do Malezji.
Zgadza się.
Właściwie to była trasa znacznie dłuższa, bo z Singapuru do Bangkoku, no i Malezja była tylko jej etapem, ale historia była tak pasjonująca, że skończyłyśmy wtedy tylko na etapie malezyjskim, a przed nami Tajlandia.
Z miłym wspomnieniem wracam do tej podróży i chociaż mama wczoraj pytała mnie, czy ja jeszcze pamiętam to, co działo się przed rokiem, to nie da się tego wymazać z pamięci i z miłą chęcią wrócę z wami do Tajlandii.
Twoim planem na podróż było po prostu dać się ponieść drodze.
To również sprawdziło się w Tajlandii i podążałam za tym, co czuję i za tym, co spotykało mnie po drodze. I tutaj w Tajlandii wydarzyło się coś ciekawego, bo myślałam, że będzie to wjazd w rajską wyspę, po prostu same palmy, uśmiechnięci ludzie. I zobaczyłam, że bardzo szybko mnie to nudzi i jest płasko, jest betonowo. Ciężko było znaleźć mi jakieś drogi, które były mniej uczęszczane. Dlatego też w Tajlandii wsiadłam w pociąg, przejechałam do Bangkoku i stamtąd udałam się na samą północ Tajlandii, gdzie jeździłam po górach.
Wsiadłaś do pociągu i jak to wyglądało? Jak kupiłaś bilet?
Informacji szukałam w internecie. Widziałam też na zdjęciach ludzi, którzy podróżują po świecie, że możliwość przewiezienia roweru pociągiem i w Tajlandii istnieje. Dlatego pojechałam na stację kolejową na pewniaka i powiedziałam, że chciałabym przejechać trasę z Surat Thani do Bangkoku i pani sprzedała mi po prostu bilet. Powiedziała, do którego okienka mam później się kierować i jakoś ze wszystkim sobie poradziłam. Akurat w miejscach strategicznych, jak na przykład Surat Thani, ludzie orientują się w angielskim, nie powiem, żeby znali, no ale
udało się dogadać.
Tak, tak, tak. Wybierając klasę pociągu, zdecydowałam się podróżować najniższą klasą razem z tubylcami, ponieważ znów brakowało mi tych wrażeń. Nie chciałam jechać z turystami europejskimi. Chciałam trochę spoglądać w oczy Tajów i wczuć się w klimat tej podróży. Podróżowałam przez 14 godzin na drewnianym krzesełku. Pociąg zatrzymywał się co pół godziny, co godzinę, bo wszyscy ci ludzie wykorzystują pociąg jako dojazd do pracy, do szkoły. No i była to całonocna taka troszeczkę tułaczka. Pamiętam, że jak wysłałam zdjęcie mamie na koniec, to powiedziała: źle wyglądasz.
Krajobraz za oknem zmieniał się.
Było to niesamowite oglądać zachód słońca. My za oknem w Polsce, jak jedziemy pociągiem, widzimy las, a oni tam widzą palmy. Więc ten taki krajobraz górzysty przed zmrokiem był fantastyczny. A z kolei jak wjeżdżałam do Bangkoku wczesnym porankiem, to widziałam wieżowce skąpane w słońcu i to też długo będzie mi jeszcze tkwił w pamięci ten obraz.
A pamiętasz ten punkt, w którym przekraczałaś granicę malezyjsko tajlandzką?
Tak, tak, tak. To była miejscowość Wang Kalien i w Malezji spotkałam chłopaka, który przyjechał na moją końcówkę trasy w Malezji właśnie i odprowadził mnie aż do granicy z Tajlandią, więc doskonale pamiętam te góry, pod które musiałam podjechać, żeby przekroczyć granicę z Tajlandią.
No i początek był rozczarowujący.
To było smutne dosyć, bo ja myślałam, że przekroczę granicy, no i co może się zmienić? A okazało się, że zmieniło się wszystko. Od języka, którym posługują się mieszkańcy Tajlandii i wszystkie te znaczki, których nie mogłam rozczytać na znakach drogowych. No czułam się troszeczkę zagubiona, nawet nie troszeczkę, nie będę tutaj oszukiwać. Byłam zagubiona i przerażona, że nic nie rozumiem.
No dobrze, ale jak te znaczki chciałaś jednak odkryć, co znaczą, bo by być bezpieczną na drodze, no dobrze by było wiedzieć, czy poruszam się chociażby drogą z pierwszeństwem przejazdu, to wystarczyło, nie wiem, w Google'ach to wyszperać, czy potrzebna była jakaś bardziej zaawansowana technologia?
Na szczęście jest już ta funkcja, gdzie robisz zdjęcie jakiemuś tekstowi i on przetłumacza go na język ojczysty. Niestety tajski ma kilka dialektów i ciężko było czasami rozczytać, jednak te informacje na znakach są dość podstawowym językiem napisane, dlatego Google ze zdjęciami się sprawdził.
No i uciekłaś, jak wspomniałaś, z tej płaskiej i rozczarowującej Tajlandii w górę.
Zgadza się. No to było zupełnie nowe doświadczenie, bo nigdy po górach nie jeździłam, ale potrzebowałam jakiegoś wyzwania. Już to, że wyjechałam zupełnie sama na drugi koniec świata, przestało mnie jakby zachwycać chyba i szukałam jakiegoś takiego fajnego, nowego wyzwania. Okazało się, że te góry, które są w Tajlandii, to podnóża Himalajów i akurat kiedy ja tam byłam, został opublikowany szlak napisany przez tubylców, który miał wyznaczone mapę, była trasa i dzięki temu miałam taki komfort, że nie musiałam się martwić o planowanie trasy na przykład, bo podążałam już jakąś ścieżką.
Ten szlak rowerowy to The Lana Kingdom.
Zgadza się. Podążając tym szlakiem jechałam przez dżunglę. Atrakcją były wioski, które były zamieszkiwane przez birmańskich przesiedleńców i było to spotkanie z kulturą. Nierzadko byli to ludzie, którzy nigdy nie widzieli białego człowieka i często ze zdziwieniem patrzyli na mnie jako na samotną kobietę, a na samej północy zupełnie czułam się zaopiekowana, bo przejeżdżałam przez miejsce, które było blisko granicy z Birmą i nocowałam w parku narodowym, który był chroniony przez strażników i oni przyjęli mnie w ogóle pod swój dach. Na początku wyznaczyli mi miejsce na kemping, ale stwierdzili, że jest zbyt niebezpiecznie i chodzi Dragon Lizard, który może mi zrobić krzywdę w namiocie. Nie wiem, ile było w tym prawdy, ale bardzo dobrze się czułam, byłam zaopiekowana, także dobre doświadczenie.
W Uchu na Świat opowiadamy o podróży z Singapuru do Bangkoku. Docieramy do podnóża Himalajów i odkrywamy nowy szlak rowerowy Lana Kingdom. Z jakiego punktu startujemy?
Startujemy z miejscowości Chiang Mai. To jest miejscowość bardzo turystyczna i to już to jest takie pierwsze spotkanie z kulturą buddyjską, ponieważ jak tylko wysiada się na stacji kolejowej, to zapach kadzidła roznosi się w powietrzu. I tam też zaczęłam trochę kulinarnie, bo Chiang Mai ma swoje typowe potrawy i była to zupa z mlekiem kokosowym, limonką i makaronem jajecznym, khao soi. I tam dałam sobie troszeczkę odpoczynku, bo wiedziałam, że czeka mnie 10 dni jechania przez góry i pod górę tym samym, więc przygotowałam się i ruszyłam w drogę. Było to podzielone na odcinki 30-40-kilometrowe. No i nie będę oszukiwać, to było trudne doświadczenie, ponieważ przejeżdżałam przez tereny, których dotąd nie było dane mi doświadczyć. W dodatku miałam sytuację, że słoń wychodził mi na przykład na drogę i byłam trochę przerażona, bo nie wiedziałam zupełnie,
jak się zachować.
Tak.
Intuicja co ci podpowiedziała?
Obdarzyć szacunkiem tego słonia i dać mu przejść. Ale też wiedziałam, że słonie w tej części prawdopodobnie są objęte opieką sanktuariów dla słoni. I później zobaczyłam, że idzie człowiek gdzieś dalej, który tego słonia prawdopodobnie gdzieś chce zagonić.
Pilnuje go po prostu.
Tak, tak, tak.
Pamiętasz kolejne etapy na tym szlaku?
Nie pamiętam dokładnie nazw miejscowości, ale wszystko jest na moim Instagramie, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć.
Szczegółowo przypomnieć tak. sobie. Ten adres w mediach społecznościowych to Magda z Podlasia.
Szlak wiedzie przez bardzo takie ubogie miejscowości. Czasami nie miałam gdzie zjeść.
Sycącego posiłku.
Tak, tak, tak. I musiałam polegać na ludziach, którzy byli. Na przykład zajechałam raz do szkoły, żeby zapytać, czy mogę się przespać. Udzielili mi tam schronienia i dali mi wodę, dali mi prowiant na drogę i ja czułam się dobrze, że wchodzę w interakcję z tymi ludźmi.
Byłaś dla nich zjawiskiem?
Tak, tak. Byłam zjawiskiem. Nie wiem, czy bardziej przez to, że byłam samą kobietą, czy że wzięłam udział w takim wyzwaniu.
Ta szkoła to gdzieś w górach?
To była miejscowość przed miasteczkiem Pai. To jest drugie takie sławne miejsce dosyć w Tajlandii. I ci ludzie albo przybywali z Birmy i osiedlali się właśnie tam przy tej granicy, albo spędzali tam swoją starość, bo wszystkie dzieci wyjeżdżają albo do Bangkoku, albo właśnie do jakiejś większej miejscowości, żeby znaleźć pracę, ponieważ oni w górach utrzymują się głównie z rolnictwa.
Góry są zielone?
Góry są dżunglą. Nie są to takie fizyczne skały, jak, tak jak myślimy o Tatrach na przykład. To raczej takie wzgórza porośnięte palmami. Też zaskoczyło mnie to, że w dolinach są pola ryżowe. No i właśnie kwitnie tam po prostu takie wolne, rolnicze życie. Inna perspektywa po prostu, której nie spodziewałam się zobaczyć.
Jesteśmy w górach, u podnóża Himalajów. Planowałaś jeździć jednak po płaskim terenie. Czy rower, który ze sobą zabrałaś, nie zawiódł cię?
To jest dobre pytanie. Miałam ten komfort, że założyciel tego szlaku, jeden z założycieli, mieszka w Chiang Mai. Więc zanim ja ruszyłam na szlak, to pojechałam do sklepu rowerowego, w którym on pracuje. I przedstawiłam się, powiedziałam, że chcę właśnie wyruszyć w drogę. I on sam zaproponował, że sprawdzi mi, czy mój rower jest na pewno przygotowany.
Czy do mam, takiej trasy?
Tak.
Czy zniesie to wyzwanie?
Tak, i czy mam odpowiednie ciśnienie w oponach. Różne takie szczegóły. Ale w opisie tego szlaku jest wyszczególnione, jakie wymagania stawia droga, jaki powinien być typ roweru, jaka szerokość opon. Więc o takie rzeczy raczej się nie martwiłam.
Okazało się, że dasz radę i finalnie rzeczywiście dałaś,
tak,
przejechałaś
tak,
cały ten szlak.
Tak, to był rower gravelowy i on w zasadzie jest dedykowany do jazdy po szutrze i tam zwykle trasy, czasem dość kamieniste, udało mi się nim pokonać. Szlak de Lana Kingdom zaczyna się w Chiang Mai i gdybym miała zwizualizować, ma postać lasso, które wraca po prostu do Chiang Mai i ma 340 km długości, przynajmniej w tej formie, w której ja go pokonałam. I co jest jeszcze tutaj ważne, że ma około 4000 metra przewyższeń, jeżeli dobrze pamiętam, co jest bardzo dużą wartością. No to są 4 kilometry w pionie, więc często prowadziłam po prostu rower i nazywałam to bike pushing, a nie bike packing, bo ja nigdy tego po prostu nie robiłam. Jeżeli dobrze pamiętasz, to była pierwsza moja taka podróż rowerem, ale jeżeli mam wrócić pamięcią do najlepszego wspomnienia z tego szlaku, to pamiętam dzień, w którym byłam tak okrutnie zmęczona i nie mogłam znaleźć miejsca pod namiot, bo wylądowałam w miasteczku, ale starałam się raczej chować od ludzi, więc troszeczkę wyjechałam poza granicę i okazało się, że dotarłam do mandarynkowego sadu, bo oni tam mają plantacje również takich owoców.
Uprawiają cytrusy.
Tak, ojejku. No i miałam wrażenie, że trafiłam do raju. Po prostu pierwsze, co zrobiłam, to położyłam się pod drzewem, nazbierałam tych owoców i zaczęłam je jeść. No ale pojawili się właściciele, z którymi nie mogłam się niestety dogadać po angielsku i próbowałam im wytłumaczyć, że ja tutaj będę spała, w sensie czy mogę się przespać. I pokazałam im zdjęcie mojego namiotu, bo jak pokazywałam taki znaczek namiotu, to
nie rozumieli.
Nie, zupełnie, zupełnie.
Znaczek namiotu, czyli ręce złożone w kształcie trójkąta.
Tak, no ale jakoś udało nam się dogadać. Kiedy szłam spać, to zobaczyłam odbicie jakiegoś światła, które później skierowało się na wprost mojego namiotu i ktoś zaczął trąbić. No ale pomyślałam, czy to, że tutaj jedzie skuter, musi oznaczać, że to od razu do mnie, przecież jest droga obok, to na pewno nie do mnie. Ale wydobył się głos, hello, hello, który ewidentnie wywoływał mnie z namiotu. I wyszłam, żeby zobaczyć, o co chodzi. Przyjechał pan, który powiedział, że będzie mi zimno w nocy i on chciałby zabrać mnie do siebie do domu. No ale ja byłam taka, no stawiałam opór troszeczkę, oczywiście grzecznie, że już 2 miesiące śpię w tym namiocie i czuję się bezpiecznie, więc on stwierdził, że rozpali mi ognisko obok tego namiotu, po czym wyciągnął karnister benzyny i zaczął polewać jakieś mokre drewienka. No i w tym momencie zaczęłam krzyczeć no fire, please. I wyjął piwo, powiedział to chociaż piwa się napijmy razem.
Bezalkoholowego,
tak,
oczywiście.
Oczywiście, tak.
To są takie spotkania, których nie da się zaplanować
no,
wcześniej.
No i nie da się zapomnieć też.
Byłaś pewnie przez znaczną część tego szlaku zmęczona. Wyprawa w góry samodzielna. To jest właśnie taka radość z fizycznego zmęczenia, a tu jeszcze miałaś rower, który prowadziła ze sobą, ale czy to, czego doświadczałaś wokół, wizualnie, czy emocjonalnie satysfakcjonowało cię, że na koniec takiego zmęczonego dnia czułaś, że warto i że chcesz dalej?
Powiem ci szczerze, że kiedy wszystkie te trudy mnie spotykały przez pierwsze 6 dni, to zastanawiałam się, po co ja to robię. No nie będę oszukiwać. Dlaczego człowiek sobie to robi? Dlaczego takie trudne rzeczy? Dlaczego ja szukam tego, co jakby jestem sama przecież w tej Azji już tyle czasu i to już jest wyzwaniem, a ja jeszcze jadę w góry, po których nigdy nie jeździłam. No ale kiedy te myśli minęły, zdałam sobie sprawę, że moja podróż powoli dobiega końca, bo ja już z Chiang Mai właśnie wracałam do Bangkoku. I pomyślałam, że jestem silną babką i że to jest najtrudniejsze sportowe doświadczenie, które dane mi było przeżyć i jestem z siebie dumna po prostu, że to jest dobry początek nowych przygód i to chyba było bardzo satysfakcjonujące, zwłaszcza jak wjeżdżałam z powrotem do Chiang Mai i pomyślałam, teraz to pójdę na masaż.
Raj mandarynkowy to jedno z miejsc zadziwień i zachwytów. Zdarzyło ci się jeszcze mieć taki właśnie oddech, że gdzieś dotarłaś i taki był punkt widokowy, że zaparł ci dech w piersiach?
Tak, to chyba był najwyższy punkt widokowy w Tajlandii, na tym szlaku oczywiście, na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. I pomyślałam ponad Śnieżką. Wjechałam rowerem na wysokość Śnieżki i wyżej. Smaku dodało to, że jak wyjeżdżałam z tego raju mandarynkowego, to właściciele dali mi chyba z 5 kilo mandarynek, których na rower nie mogłam już zaczepić, bo nie miałam gdzie, więc miałam taki szmaciany plecak, który służył jako bagaż na prowiant ewentualnie na noc. I ja z tym plecakiem weszłam na ten punkt, usiadłam pod wiatą i obierałam te mandarynki, leżałam, patrzyłam na słońce, na zachód słońca i wtedy byłam w raju.
Niczego więcej do szczęścia nie było potrzeba. Tajlandia to jest taka przestrzeń, gdzie miesza się ta naturalność z turystyką komercyjną. Jak to rozpoznać? I jak wybierać to, co chcemy?
To był mój pierwszy raz w Azji i też byłam nieświadoma tego w zasadzie, co jest takie komercyjne na pierwszy rzut oka, a co nie. Ale sama staram się poszerzać swoją wiedzę na temat świadomości podróżowania z pomocą podcastów, przykład Dobra Podróż. No i tak właśnie wiedziałam na przykład, że istnieje takie miejsce jak wioska kobiet z długimi szyjami. I pamiętam też, że jak wyjeżdżałam do Tajlandii, to koleżanki w pracy mówiły: Magda, jak pojedziesz tam, to musisz sobie zrobić zdjęcie z tymi kobietami. I z dużym dystansem podchodziłam do tego typu atrakcji, no ale z drugiej strony pomyślałam, że chciałabym mieć swoją opinię na temat The Long Neck Village. I pojechałam właśnie, to było miejsce niedaleko miejscowości Pai. Przekroczyłam próg tej wioski, w której mieszkają kobiety z długimi szyjami. I miałam wrażenie, nie chcę tutaj źle się wyrazić, ale moje pierwsze odczucie to było takie ludzkie zoo po prostu, że kobiety siedzą, każda ma swój domek z jakimiś tam swoimi suwenirami, które sprzedaje. No i tak trochę niewolniczo siedzi, a na środku tej wioski leży boss, który pilnuje tego, czy one dobrze wypełniają swój obowiązek pracy. No i zrobiło mi się smutno i przykro. No i potem widziałam też innych turystów, którzy bez słowa podchodzą i robią im zdjęcie, nawet nie pytając o zgodę. I bez zupełnego poszanowania dotykają obręczy, które one mają na szyi. Nie wiedziałam w ogóle, jak zareagować, ale potem pomyślałam, że one są ludźmi, że one też potrafią mówić, że może zapytam ich, jak to jest tutaj pracować i być. Pewnie gdyby nie mogły, to by ze mną nie rozmawiały. I to była taka ciepła rozmowa po prostu. Okazuje się, że...
I co powiedziały?
One i tak noszą te bransolety na szyi na przykład w miejscach, w których naturalnie mieszkają w Birmie. Że przyjeżdżają tutaj do pracy i wysyłają wszystkie pieniądze, które zarobią.
Żeby utrzymać
rodzinę. Tak, żeby utrzymać rodzinę. Więc zupełnie inne oblicze po wejściu w tą rozmowę zobaczyłam. I od razu pierwszy, co pomyślałam, że chcę kupić kilka bransoletek dla swoich przyjaciółek, żeby dać tej kobiecie zarobić. Tak mogę jej pomóc. No i wtedy okazało się, że ona uczy się języka, jak siedzi w tym domku i nie ma turystów akurat i ogląda angielskiego YouTube'a. Gra na gitarze i zaczęła pytać mnie o to, skąd ja pochodzę i pytała, jak wygląda zima w Europie.
Czyli nawet wkraczając w przestrzeń turystyki komercyjnej, można dotknąć prawdy.
Tak, dużą rolę odgrywa świadomość po prostu i taka refleksja może nasza, żeby nie robić bezmyślnie jakiejś rzeczy, żeby szanować tego drugiego człowieka, być ciekawym.
Kobiety z długimi szyjami to mocny punkt.
Z ciekawością przyglądałam się miejscom, które właśnie nazywają się sanktuariami dla słoni. Bo dużo biur podróży oferowało taką atrakcję, że zabieramy cię rano, jedziesz z nami na farmę, możesz wykąpać słonia, nakarmić go, może się przejechać nawet. I potem jechałam właśnie rowerem przez te sanktuaria i widziałam, jak 10 ludzi myje jednego słonia, obrzuca go błotem, potem spłukuje. I myślałam sobie, co to zwierzę w ogóle czuje, po co to robić. Wciąż jakby się zastanawiam i wiem, że opinie są często podzielone. Że to
co
są...
to za satysfakcja.
Tak, na ile ludzie powinni ingerować w tą relację zwierzęcia ze środowiskiem.
A czy zdarzyły ci się takie sytuacje, gdzie niechcący przekroczyłaś jakąś granicę, której nie powinno się przekraczać, albo zachowałaś w sposób, który nie jest ogólnie przyjętą normą?
Powiem ci, że więcej takich sytuacji było w Malezji, bo tam, kiedy zostałam zaproszona na chiński Nowy Rok do mojego chińskiego przyjaciela, przyszłam ubrana w czarną bluzkę, co oznaczało dla nich nieszczęście w ogóle noszenie na ubraniach koloru czarnego w tym dniu. Na szczęście przyniosłam ananasa, który był przeciwieństwem i był symbolem obfitości. Dodatkowo bardzo serdecznie chciałam się przywitać z jego mamą, przytulić ją po prostu, tak jakbym zrobiła to ze znajomymi tutaj w Polsce. A mój kolega zwrócił uwagę, że Magda, my Chińczycy tak nie okazujemy sobie uczuć. Chłodny dystans to u nas jest najlepiej wskazana tak postawa. Ale w Tajlandii nie przypomina mi się. Chyba przez to, że Tajlandia jest bardziej turystycznym miejscem, jest większe przyzwolenie może na taki luz.
Swobodę w zachowaniu.
Tak. Ale oczywiście, kiedy wchodziłam do świątyni, zdejmowałam buty, poczytałam sobie coś przed wyjazdem na temat tego, jak zachowywać się w kulturze buddyjskiej, co mogę zrobić nie tak i starałam się chyba przestrzegać tych zasad, pomimo tego, że byłam ubrana w krótki rękaw i krótkie spodenki, to kiedy byłam w świątyni, zawsze zasłaniałam kolana i barki, tak jakbym to robiła zresztą w kościele w Polsce.
Odkrywamy Tajlandię razem z Magdaleną Dąbrowską, która podróżowała po tym kraju na rowerze sama.
Z jednej strony podróżowanie po Tajlandii w pojedynkę nie jest czymś wyjątkowym, bo dużo osób, dużo mężczyzn i kobiet wybiera ten kraj jako miejsce samotnej wędrówki nawet z plecakiem. Tutaj rower był dobrym pretekstem do rozmowy zawsze z tubylcami. Ale właśnie tak jak wspominałam, ten początek, kiedy wjechałam do Tajlandii z Malezji, bardzo mnie zaskoczył, że w Malezji jednak ci ludzie byli troszeczkę bardziej tacy przyjacielscy, otwarci.
Życzliwi,
tak,
otwarci.
Tak. I dodatkowo mówili po angielsku tutaj. No, spotykałam się z takim niezrozumieniem.
Pojawiał się dystans językowy.
Tak. I oni, miałam wrażenie, troszeczkę się mnie bali też. Może nie jestem wysoka, ale w porównaniu do Tajów, no byłam dość postawną kobietą i oni, miałam wrażenie, że może boją się też mnie, takiej białej, odważnej dziewczyny. I pamiętam, że kolega wręczył mi słowniczek rozmówek tajskich jeszcze w Polsce, więc ja w Malezji wertowałam go gdzieś, troszeczkę się uczyłam. No i kiedy próbowałam z nimi porozmawiać, to miałam wrażenie, że oni rozumieją jakiś śmieszny bełkot, bo się uśmiechali, jeden patrzył na drugiego, potem zaczynali się śmiać i to nie było przyjemne. No muszę chyba to powiedzieć głośno. Ale z drugiej strony fajne były takie sytuacje, kiedy oni starali się mnie też zrozumieć. Kiedy byłam na północy Tajlandii w sadzie mandarynkowym, właściciele rano zaprosili mnie na śniadanie, ale też zrobili to na migi, pokazywali coś, że wkładają jakieś jedzenie do buzi i okazało się, że zostałam zaproszona na śniadanie. I właścicielka tego sadu zadzwoniła do swojego syna, który mieszka w Bangkoku i rozmawia po angielsku. No i on siedział z ekranem, my siedzieliśmy w piątkę przy jednym stole i kiedy ona chciała zadać mi jakieś pytanie, to mówiła do niego.
On tłumaczył.
A on tłumaczył to dla mnie. I co było najlepsze, bardzo chcieli pokazać mi całą tą swoją plantację, kilka hektarów tych drzewek o różnych odmianach, różnych kolorach, kształtach, wielkościach.
Robiłaś zdjęcia?
Tak, tak, oczywiście. Wszystkie zdjęcia są, tak. I kiedy zaszliśmy na plantację, to było bardzo dużo ludzi, którzy zbierali owoce. I tam jestem przekonana, że oni pierwszy raz widzieli białego człowieka, takiego jak ja. I to ich zaciekawienie znów wywołało takie poruszenie, że nagle widziałam kilka ekranów, w których były jakieś osoby, które chciały ze mną porozmawiać, żeby przetłumaczyć coś dla tych rodzin. No i tak było, że na kolację zeszła się cała wioska i po prostu każdy chciał porozmawiać w jakiś sposób.
Czego byli ciekawi?
Po pierwsze pytali, dlaczego jestem sama. Po drugie, gdzie jest mój mąż? A po trzecie, jak długo jeszcze będę w tym konkretnym miejscu i czy zostanę na jedną noc jeszcze. Powiem ci, że ja zbywałam trochę ich pytania, bo mówiłam, mój mąż jest teraz w Bangkoku i czeka na mnie. To, że tak otwarcie teraz mówię o tym, że byłam tam sama, to raczej na miejscu starałam się to troszeczkę kamuflować i właśnie zabezpieczać się tak jakoś, nie mówiąc, gdzie konkretnie jadę, ani też, że jestem sama.
Tajlandia to buddyzm i w jaki sposób to przegląda się w ich codzienności?
Wyjeżdżając do Tajlandii starałam się może nie aż tak mocno czytać o tej kulturze, bo też chciałam dowiedzieć się dużo na miejscu. Pokonywanie drogi w prowincji pokazało mi, że na przykład codzienną praktyką mnichów jest zbieranie darów, na przykład, że widać tych mnichów na ulicy. Są oni ubrani w charakterystyczny sposób, to jest pomarańczowa szata przewiązana przez ramię, że to jest takie normalne, że ludzie obdarowują tych kapłanów, że zawsze czeka na nich jakiś podarek, który pomaga im się utrzymać danego dnia. A jeżeli chodzi o świątynię, to ja miałam troszeczkę takie oderwanie od rzeczywistości, bo to były takie bajkowe miejsca, nie tylko od zewnątrz, takie szpiczaste dachy, kolorowe zdobienia, dachówki, a w środku to były takie obrazy z bajek. Miałam wrażenie, że my dużo powagi wkładamy w przekaz, w modlitwy i w to, co widzimy wizualnie na ścianach kościołów, a w buddyzmie to jest tak, jakby ktoś opowiadał jakąś legendę i w bardzo przystępny sposób chcą to pokazać też na malowidłach. Zachęcam właśnie do odwiedzenia mojego profilu, bo tam też wstawiałam zdjęcia tych świątyń i budowli.
Czy któryś z rytuałów buddyjskich robi wrażenie na kimś, kto pojawia się pierwszy raz w tej szerokości geograficznej?
Jeżeli chodzi o rytuały, to miałam doświadczenie właśnie w Chiang Mai, być w takim miejscu kultu. To była świątynia właśnie buddyjska. I trafiłam tam, kiedy wybrałam się bardzo wczesnym rankiem na taką przechadzkę, kiedy jeszcze miasto budziło się dopiero do życia. Zbierali się wszyscy mnisi i zaczęli odprawiać taką swoją mszę. Wszyscy, chyba było ich 16 albo 20, uklęknęli i każdy wiedział, co ma śpiewać, co ma powiedzieć. Czuję zapach nawet tego kadzidła, które tam unosiło się wtedy w powietrzu. I robiło to niesamowitą atmosferę. Któryś z tubylców powiedział mi, że każdy mężczyzna, który jest wyznawcą buddyzmu, powinien przynajmniej raz w życiu wybrać się na takie doświadczenie bycia w klasztorze, żeby się modlić o zdrowie, o dobro swojej rodziny.
Mieć czas spojrzeć w siebie.
Tak, tak.
Do Tajlandii i do Malezji wróciłabyś.
oczywiście już troszeczkę tęsknię, no to zastanawiam się, kiedy będę mogła sobie na to teraz pozwolić.
Teraz koncentrujesz się na wyprawach nieco bliższych i o nich też pewnie porozmawiamy, bo bardzo miło było cię gościć w studiu Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat Magdalena Dąbrowska. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. To była ogromna przyjemność być gościem twoim, Olgo.